kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu po poranku. W naszym studiu dziś Tadeusz Zysk, przedsiębiorca, wydawca, no i kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Akcent położyłem na to słowo kandydat, dlatego że jednak mimo wszystko zastanawiałem się, że Pan się nie znudziła polityka po tych wyborach samorządowych, przegranych jednak mimo wszystko. I czy Pan się dał temu pochłonąć, temu narkotykowi podobno?
Ja jestem mało, tak powiem, podatny na uzależnienia. Jedyne to może małżonka i trochę praca. Natomiast powód był bardzo prosty. Mimo przegranych wyborów jednak otrzymałem około 50 tysięcy głosów. Ludzi, którzy zagłosowali zapewne wizją alternatywną Poznania, wyrazisto, ale myślę jedyno do zrealizowania, aby rozwiązać większość problemów w mieście. I byłoby rzeczą co najmniej nieładno, aby nie spróbować się dalej to kontynuować na szczeblu chociażby ogólnopolskim, bo tam się też wiele rzeczy rozgrywa.
Ale pewnie musi pan trochę tę swoją wizję zredukować, dlatego że no, te postulaty nie chwyciły. Bo gdyby chwyciły, bylibyśmy w innym miejscu, rozmawialibyśmy w zupełnie innej pozycji.
No chyba nie. To jeden z takich komentarzy, który padł po wyborach. Szkoda, że nie będzie tylu zmian i inwestycji w Poznaniu. No, ale przynajmniej Kaczor nie rządzi. No, tak to było. To był jednak wybór ideologiczny światopoglądowych.
Taki fatalizm widzę, że się odzywa prawicowy, tak? Konserwatysty w Poznaniu. Dobrze, ale wie pan, teraz jest kampania inna, jest kampania parlamentarna i ten fatalizm może też zaciążyć, skoro pan tutaj wprowadza taki element. No to może tak samo być teraz.
Są trzy miasta takie, które są bastionem antypisizmu. To jest Warszawa, Poznań i Gdańsk. Tylko na nieszczęście dla Poznania nic z tego nie ma. Natomiast Warszawa i Gdańsk się doskonale rozwijają. Natomiast powodem tej decyzji mojej jest to, iż nie można realizować pewnych ważnych rzeczy dla Poznania, realizując filozofię zamkniętego, wolnego miasta, nie korzystające ze środków, które zresztą w Warszawie pochodzą ze środków Poznania i w Wielkopolski w postaci podatku PIT, CIT, akcyzy.
To akurat samorządowcy wielkopolscy, poznańscy podkreślają, że robicie reformy za nasze pieniądze. Taki jest przekaz między innymi władz Poznania.
No i właśnie chodzi o to, żeby te pieniądze wziąć i zrobić tutaj w Poznaniu wiele inwestycji. Miasto od bardzo długiego czasu takich inwestycji nie realizuje, a wystarczy wyjechać do miast sąsiednich jak Wrocław, może dalej do Rzeszowa albo do Białegostoka, by zobaczyć, ile można zrobić wspólnie środkami europejskimi.
Nawet będąc po drugiej stronie barykady politycznej.
Tam też. W Białymstoku na przykład jest prezydent z Platformy Obywatelskiej, bardzo hardkorowy, w Rzeszowie SLD-owiec, dość rozsądny, bo nie dał się nabrać na tą walkę tutaj i powiedział, że dziękuję w wyborach do Sejmu, ceni wyżej miasto. Także to pokazuje, że tylko połączenie środków europejskich, ogólnopolskich i lokalnych daje wyraźny efekt.
Ja chciałem pana zapytać o pańskie postulaty tej kampanii, no bo jednak musiał się pan uderzyć w piersi po tym, co mimo wszystko zdarzyło się, ten fatalizm, przypomnę, początek naszej rozmowy. Z czym pan idzie do tych wyborów? Co pan proponuje poznaniakom, no bo startuje pan z okręgu poznańskiego?
Tak, no pierwsze to co nas najbardziej boli, to jest kwestia rozwiązania transportu publicznego i indywidualnego w Poznaniu. Poznań nie ma żadnych obwodnic, nie ma mostów, nie ma tego, co rozładowuje ruch i co jest realizowane wszędzie.
Ale czy ja dobrze słyszę? Pan nie mówi nic o premetrze?
A też mówimy o PESCE, tak. No, ja myślę, że prędzej czy później ktoś, kto dba o dobro Poznania, będzie rozszerzał PESCE, czyli premetro, bo to jest bardzo zabawne w ogóle, jak niektórzy dziennikarze i komentatorzy polityczni nie łapali, w czym istota rzeczy. To jest wielka bolączka polskiego życia politycznego i dziennikarskiego, bo PESCE to premetro, tak właśnie to w całej Polsce jest postrzegane. Połączenie z Luboniem i z północnymi partiami Poznania, tak. To inaczej nie da rady. Po prostu my nie możemy udawać, że będziemy radosno, wielko, rustykalno miejscowością, nie poddając się i nie podejmując wyzwania niosąc przyszłość. To nie da rady po prostu.
Te mosty, ta rama, te obwodnice, to wszystko z pieniędzy jakich? Centralnych?
europejskich i polskich, centralnych i tych tu miejskich. Poznań ma dobry budżet, wysoki budżet. On wzrósł, ponieważ no, CIT, PIT, akcyza rośnie. VAT rośnie, więc tych pieniędzy jest. Problemem Poznania nie są pieniądze. Problemem Poznania jest wola, chęć robienia dla dobra miasta, a nie dla realizacji własnych egoistycznych interesów lub światoglądu.
Ale wyobraża pan sobie taką sytuację, że na przykład rząd w Warszawie, pan jako poseł, załatwi jakieś pieniądze. Dajmy na to na obwodnicę. Na zrobienie obwodnicy takiej całkowitej, kompleksowej Poznania, tak jaką ma Wrocław na przykład. I w tym momencie prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, mówi, nie, ja nie chcę tych pieniędzy.
Nie, nie, ja nie mam takiego złego zdania, jak pan sugeruje panu Jacku Jaśkowiaku. Myśmy rozmawiali sobie i ustaliliśmy sobie, że będziemy wzajemnie starali się realizować pewne rzeczy, które są wspólne dla Poznania. To most, obwodnice nie są partyjne. Pan nas wiele różni w różnych rzeczach, ale ja myślę też... Trochę łączy chociażby to, że on z biznesu pochodzi. Ja z biznesu nie jestem takim politykiem, bo tu przecież mamy w Poznaniu takich polityków, którzy zajmują się infrastrukturą, a nigdy w życiu nie byli niczym innym niż politykiem. Dzisiaj pan wiceprezydent zajmuje się od inwestycji tweetowaniem o polityce, a nie inwestycjami. Wcześniejszy pan wiceprezydent do spraw inwestycji był społecznikiem, bardzo ważnym, ale on jest społecznikiem, a nie jest człowiekiem do realizacji inwestycji po prostu.
Jeszcze jakieś konkrety w pańskim programie?
Oj, bardzo wiele by się przydało. Wykorzystać potencjał naukowy Poznania. Uczelnie podchwyciły ideę, którą Gowin zaproponował, by tworzyć Federację Uniwersytetów. Bardzo silny ośrodek w Poznaniu może się wykształcić i to była jedna z moich bardzo pozytywnych zaskoczeń. Sądziłem, że będzie bunt, bo to Gowin, bo to PiS, a jednak Uniwersytet Medyczny, Przyrodniczy podjęły tę inicjatywę. Bardzo mądro, bo ona skoncentruje środki, pozwoli się rozwijać i pozwoli przyciągać ciekawych ludzi do Poznania i studentów i pracowników naukowych.
Pozwól pan, że zmienię temat. Korzystam także z tej pańskiej drugiej części biografii, czyli z bycia przedsiębiorcą. Jak się pan odnosi do najnowszych propozycji Prawa i Sprawiedliwości? No bo w weekend na konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu bardzo straszono tymi propozycjami. Grzegorz Schetyna mówił, że Jarosław Kaczyński idzie po pieniądze przedsiębiorców, a podnoszenie na przykład płacy minimalnej, słynne już, nie jest, jest tak naprawdę finansowany z kieszeni owych przedsiębiorców.
Zabawne jest, że człowiek, który nigdy nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, wyraża opinię o gospodarce. Ja mówię tak, ja jestem dość niewrażliwy na słowa, byłem pracownikiem naukowym, jestem bardziej uczulony na rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka, że polska gospodarka kwitnie. Ja myślę, że każdy, kto ma inne poglądy, powinien zadać sobie pytanie, jak to się dzieje, że ten nieudaczny rząd bez litości wobec przedsiębiorców powoduje, że ta gospodarka się rozkwita, jest wzorem dla innych krajów Europy. I drugie, ja myślę, warto popatrzeć sobie na konkretne rozwiązania. Natomiast oczywiście problemem polskiego życia politycznego i polskiego życia dziennikarskiego jest to, że mam do czynienia z ludźmi, którzy no, bardzo często nie mają kompetencji, żeby się wyrażać, ale nie, to nie tylko o kompetencje chodzi, też chęć zapoznania się. Przecież było rzecz oczywista, jak chodziło o ZUS, że to, co PiS zrobił wobec ZUS-u, tego żaden rząd nie zrobił. W latach 2005-2007 także Jarosław Kaczyński, prowadząc rząd z panią Gilowską, zrobił o wiele więcej dla gospodarki niż na przykład Platforma Obywatelska czy Leszek Balcerowicz, który przecież, nie zapominajmy, zostawił rząd AWS-u z największą dziurą budżetową w historii. Dla niepoznaki zwano dziurą Bałca. Pamiętajcie państwo, była ruina totalna. I ten wybitny finansowiec Rostocki, Wicent Rostocki, doprowadził do deficytu najwyższego, 8%, więc mówię...
Oczywiście możemy
patrzmy
mówić,
na słowa, patrzmy na fakty.
Że gospodarka kwitnie, ma się dobrze, ale to są dane w skali makro. Ale potem przechodzimy do pojedynczego przedsiębiorcy, który nie patrzy na to w skali makro, tylko mikro i mówi, o matko, skąd ja wezmę pieniądze na to, żeby wypłacić teraz te wyższe...
Co dzień nie jest to problem dla przedsiębiorców, bo to znowu politycy, tacy, którzy tylko całe życie politykowali, wyobrażają sobie biznesmena, czy jest taki facet, jak pójdzie do biznesu, zawsze będzie miał pieniądze. Tak sobie, siądzie, leży... wyzyskuje i te pieniądze wpływają. Dobra, to nieprawda. Państwo na pewno wiedzą, że ci, co zaczynają biznes, to tam na 10 osób 7-6 zamyka firmę po pierwszym roku, dwóch. W Poznaniu to jest w ogóle taka tendencja, że my tu jesteśmy takim, w stosunku do innych miast w Polsce, liderem, w sensie no niezbyt pozytywnym, że około najwięcej osób, które rozpoczynają biznes po pierwszym roku, zamykają.
Zwijają się.
To, ale może to znaczy, że realnie ocenili swoje możliwości. Z biznesem, tak jak z nauką, ze sztuką, trzeba po prostu prostu umieć. To nie jest tak, że każdy wyjdzie na scenę, śpiewa i coś tam robi. I to jest normalne. Natomiast chodzi o to, żeby ten system, który jest, działał tak, żeby premiował najlepszych, dawał korzyści innym, a eliminował ze swojego środowiska tych najgorszych.
No ale jeżeli są ludzie, którzy może nie zarabiają kokosów, może nie jest to wielka firma, ale pozwala im jako tako przeżyć do pierwszego. I w tym momencie, jeżeli dołożą się te obciążenia, no to już będzie, będą mieć
ten problem. Ale jakie mówimy? Pierwsze,
Na przykład właśnie podwyższenie pensji minimalnej w firmie, która na przykład zatrudnia 10 osób.
Mikroprzedsiębiorstwa i te małe przedsiębiorstwa. My w ogóle jako Polska jesteśmy liderem w Europie. Wcześniej to Włochy miały bardzo dużo takich przedsiębiorstw. I ten system, który wcześniej był system zupełnie odwrotnym. To znaczy bardzo premiował duże firmy, szczególnie zagraniczne, a bardzo był restrykcyjny wobec firm małych. Natomiast wprowadzenie zerowego ZUS-u, powiązanie go potem z dochodami, dawanie możliwości pewnych wakacji. To wszystko jest dobre. Natomiast w firmach takich malutkich, to ile tam pracuje? Mąż, żona, może jeden pracownik, drugi. A pensja minimalna, ona ma zupełnie inne funkcje. Tutaj nie mam czasu, ale wystarczy panowie dziennikarze i politycy sięgnąć do literatury ekonomicznej, aby przeczytać o funkcjach pensji minimalnej. W ogóle istnieje duża zgoda co do tego, że ona jest potrzebna, żeby regulować rynek. I dwa, jej funkcja jest zupełnie inna. Jest funkcją prorozwojową. Ona ma robić impuls. Pani prezes Towarzystwa Ekonomicznego niedawno wyraziła właśnie wyraźnie to stanowisko, mówiąc, że decyzja PiS-u co do pensji minimalnej, o ich podwyższaniu, to tak nie jest taka wielka, bo mówimy o trzech latach, czterech latach podwyższenie brutto.
Tak, ma to być
około tysiąca. Rocznie to jest o 300-400 zł netto
15%
na rękę.
No tak, to rocznie.
I inne państwa podwyższają mocniej, nie? I to, żeby to było jasne, ale ona powiedziała to, co ja uważam. To jest impuls, żeby przedstawić gospodarkę w kierunku gospodarki nowoczesnej, rozwijającej się. Czy się uda? No, nigdy nie wiadomo. W biznesie, w nauce, w życiu społecznym czy się uda.
To tak,
ale ja wierzę, że się
krótko,
uda.
Krótko, po żołniersku. Czy pan w swoim wydawnictwie już na 2-3 lata ma do przodu wyliczony budżet pod tą pensję minimalną?
Nie, oczywiście, że nie, bo to jest gra rynkowa. Ale ja wiem, że będę nie muszę się zajmować i prowadzić negocjacji w sprawie pensji minimalnej. Mamy ustalone z góry. Także to jest pod tym względem. Przecież u nas te funkcje pensji pełnią nie raczej pracownicy, którzy pracują, tylko autorzy. A tam są bardzo wysokie i zróżnicowane stawki.
Musimy niestety kończyć, pewnie moglibyśmy dużo na ten temat rozmawiać. Tadeusz Zysk, przedsiębiorca, wydawca, kandydat PiS w wyborach parlamentarnych. Gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Kluczowy temat.